Dzisiaj pierwsze czytanie zaczyna się od słów proroka Izajasza, znaczy Jezus, Duch Święty i Ojciec przecież. Jezus jest Słowem Boga. Mówi nam coś, co jest niesłychanie ważne, o największym pragnieniu Boga, o tym, żeby poślubić każdego z nas. My sobie nie zdajemy z tego sprawy często, że naszym przeznaczeniem, do którego zostaliśmy stworzeni, jest relacja oblubieńcza z Bogiem. Oblubieńcza z Bogiem. To jest tak przekraczające nasze rozumienie, że czasami kompletnie redukujemy nasze życie chrześcijańskie do tego, aby wypełnić swoje obowiązki religijne, nie uświadamiając sobie, że ja zostałem stworzony jeszcze przed stworzeniem świata do relacji oblubieńczej z Bogiem. I dojrzewanie do tej relacji jest związane bardzo często z czasami zwanymi czasem pustyni, czasem oczyszczenia, czasem, w którym On chce wyprowadzić nas do miejsca ukrytego, aby mówić wprost do naszego serca, jak bardzo nas kocha. I kim ja jestem dla Niego i kim On jest dla mnie. I wiecie, jeżdżę trochę po świecie i czasami mam wrażenie, że wielu ludzi nie jest gotowych, nie chce w swojej własnej woli, nie chce przyjąć objawienia oblubieńczej relacji z Bogiem. Po prostu ich to nie interesuje. Kiedy mówisz im o miłosierdziu, o miłości Bożej, jakaś część odpowiada na to, spragniona Bożej miłości, ale zdecydowana większość ma się wrażenie, ich to po prostu nie interesuje. Mają swoje życie, swoje problemy. Jedyną miłością, za jaką tęsknią, to jest miłość do drugiego człowieka i drugiego człowieka do nich. To jest najważniejszy priorytet. Zakochać się, upajać się miłością do człowieka i rozkochiwać człowieka w sobie. I wtedy często Bóg, nie mogąc już wytrzymać z tęsknoty za człowiekiem, z tęsknoty za prawdziwą relacją, z tęsknoty za tym, żeby mówić prosto do jego serca, dopuszcza, aby skutki i konsekwencje moich wyborów, grzechów obróciły się przeciwko mnie. I bardzo często wtedy następuje czas pustyni. Czas pustyni, nie mówię tutaj teraz w kontekście działania Ducha Świętego w świętych, bo oni inaczej przeżywają pustynię i pustynia jest skutkem zupełnie czegoś innego. Natomiast bardzo często ludzie, którym się dopiero w wyniku skutków i konsekwencji grzechów wali całe życie, wali się małżeństwo, wali się rodzina, wali się zdrowie, wali się wszystko, na czym budowali całe swoje życie, dopiero wtedy jakby budzą się z tego letargu, z tego snu i zaczynają po raz pierwszy z serca wołać: Boże, jeśli jesteś, pomóż mi. I bardzo często dopiero wtedy wchodzą w czas pustyni. Pustyni, na której Bóg może do nich mówić. Bo nie ma na tej pustyni atrakcyjnych rzeczy, którym oni poświęcili całe swoje życie. Tych rzeczy już nie ma. Tych osób już nie ma. Na przykład ile razy słyszałem: księże, dopiero kiedy odszedł ode mnie mój mąż, odeszła ode mnie moja żona, dopiero wtedy uświadomiłem sobie, że ona była dla mnie wszystkim. Była jak Bóg. Boże, księdza doświadczyłem dopiero wtedy, że On był dla mnie... On był dla mnie jak Bóg, po prostu. I musiałam Go stracić, żeby zobaczyć, że prawdziwy Bóg czeka na mnie. Wiecie, bardzo często jest tak, że Bóg pozwoli na wysłanie anioła nieszczęścia, aby ludzie się przebudzili. Przeczytajcie Apokalipsę. Aniołowie, którzy wykonują Boże kary, to są aniołowie, którzy mają doprowadzić do wstrząsu człowieka, jego sumienia, jego serca, aby człowiek uświadomił sobie, że całe życie żyje obok Boga. Że całe życie buntuje się przeciwko Niemu. Że całe życie wybiera wszystko, tylko nie Boga. Kara Boża nigdy nie może być rozumiana przez nas jako wściekłość, złość, gniew Boży, który jak Neptun gromowładny bije w ciebie, żeby cię ukarać. Nigdy tak. Gniew Boga jest gniewem na twoje wybory, jest gniewem, który wyrasta z Bożego serca, stęsknionego za tobą, który nie może już wytrzymać i mówi: muszę dopuścić anioła nieszczęścia, bo inaczej ciebie nie zdobędę, bo inaczej nie wrócisz do mnie, bo inaczej idziesz na potępienie wieczne. Gniew Boga jest wylaniem Jego miłosierdzia. Ale to nie jest gniew taki uczuciowo-afektywny, wiecie, tylko to jest ból Bożego serca. Ból Bożego serca, który musi dopuścić, aby człowiek przyjął skutki i konsekwencje swoich własnych wyborów. On wyprowadza nas na pustynię bardzo często, bo chce mówić wprost do twojego serca. Po to, żebyś był uległy mu jak za dni twej młodości. Po to, aby poślubić ciebie sobie na wieki. Poślubić przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Poślubić ciebie sobie przez wierność. Po co? Abyśmy poznali Pana. Wiecie, zupełnie inaczej wygląda pustynia świętych, chociaż jest tak samo bolesna. Myślę sobie o Maryi, o Najświętszej. Myślę sobie o tym, że ta niesamowita nastolatka bez grzechu nie uczyniła żadnego najmniejszego grzechu. Przychodzi do niej anioł i objawia jej, że będzie Matką Boga, że urodzi Mesjasza. I wiecie, myślę, że wielu z nas, gdyby otrzymało taką informację od Boga o takim niesamowitym, niewiarygodnym wyróżnieniu, mogło być może wpaść w pychę. Mogłoby zacząć o sobie myśleć z poczuciem wyższości. Ale zobacz, jak ona jest pokorna, to jest piękne, to mi się zawsze u niej podoba. I mnie zaskakuje, że kiedy ta dziewczyna otrzymuje informację, że będzie Matką Boga, to pierwszą rzeczą, którą robi, to idzie z pośpiechem przez góry do swojej kuzynki Elżbiety, aby być dla niej służącą. Rozumiesz? Aby być dla niej służącą. Wyobraź sobie, okazuje się, że jesteś w ciąży. Może to jest twoja pierwsza ciąża, pierwsze dziecko. Mąż dowiaduje się, przylatuje z pracy, rozumiesz, zwalnia się 3 godziny, leci z bukietem kwiatów, bierze cię na ręce, a ty czujesz, że już jesteś kimś absolutnie szczególnym i mówisz: poproszę cię, żebyś teraz przygotował mi ciepłą zupkę, wymasował mi nóżki. Zaczyna się zupełnie nowy okres w moim życiu, w którym chciałabym, żebyś mnie traktował w sposób szczególny. Oczywiście robię to z jakim uśmiechem, natomiast wiecie, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że ona jest tak inna, Maryja, że jak się dowiaduje o niewiarygodnym wyróżnieniu, to od razu jej odpowiedzią jest: oto ja, służebnica pańska. Słuchajcie, to jest jedno z najważniejszych przesłań Ewangelii. Że kiedy masz prawdziwe spotkanie z Bogiem, nieudawane, bo dzisiaj jest mnóstwo iluzji spotkania z Bogiem. Wystarczy podkręcić fajną muzykę, romantyczny nastrój, przygaszone światła w kościele. Wszyscy płaczą, są wzruszeni, mówią: czuję Bożą obecność. Boże, kocham Cię. ale jutro ma iść na 7 rano na mszę świętą, gdzie nie ma fajnej muzyki, nastrojowej atmosfery, nikt nie podkręca emocji. Siedzi w ławce i mówi, nie czuję Boga, nie czuję Boga. Tam to czułem, na tym wieczorze uwielbienia, tu nie czuję. Tam nie było Boga. Tam spotkałeś się ze swoimi emocjami i uczuciami, nie z Bogiem. Nie mówimy, że uczucia i emocje są złe na modlitwie. Są bardzo ważne, wystarczy przeczytać psalmy, żeby zobaczyć, jak bardzo są emocjonalne. A są przecież stawiane jako wzór naszej modlitwy. Natomiast o wiele ważniejsze jest rozeznanie, czy ja spotkałem się z prawdziwym Bogiem, czy ja spotkałem się tylko z moimi uczuciami. Jaki jest papierek lakmusowy? To, że po spotkaniu z prawdziwym spotkaniu z Bogiem, od razu moje serce pokornieje na maksa i patrzy, komu dać Jezusa, komu usłużyć, dla kogo stać się darem. Posłuchaj, jeśli jesteś w jakiejś wspólnocie i przez 4 godziny uwielbiasz Boga, a przychodzisz do domu, żono kochana, i twój mąż nie widzi, że mu służysz, i twoje dzieci nie widzą, że im służysz, nie spotkałaś się z Bogiem. Wiesz, jeśli ja na przykład po skończonej mszy świętej zamykam się w swoim pokoju albo wyjeżdżam gdzieś i nie chcę mieć nic wspólnego z ludźmi, bo to jest ciężkie spotykać się z ludźmi, obarczać się ich problemami, cierpieniami, słuchać ich i tak dalej, to wcale nie jest łatwe. To znaczy, że ja nie spotkałem się z Bogiem. Rozumiesz? Spotkanie z Bogiem musi być przemieniające. Jeśli ja po spotkaniu z Bogiem nie jestem chociaż w małej części przemieniony, ja się nie spotkałem z Bogiem. Jeśli jestem znowu na jakimś emocjonalnym wieczorze uwielbienia, wychodzę z tego wieczoru i mijam na ulicy kogoś, kogo nie lubię, kto mnie denerwuje, kto mnie wkurza, i pojawiają się emocje i jest decyzja na to, że zrobię coś złego, pomyślę o nim coś złego, świadomie, w odwecie, w zemście, albo wrócę z takiego wieczoru uwielbienia i przyjdzie pierwsza pokusa, a wypiję sobie, tak jak zawsze, otworzę sobie internet, oglądnę pornografię i upadasz. Jakby cię ktoś w pysk strzelił, jesteś stresowany przez diabła. Według mnie nie spotkałeś Boga, spotkałeś swoje emocje. Spotkanie z Bogiem daje ci od razu pragnienie służby. Słuchajcie, na ilu byłem wspólnotach, gdzie wszyscy chcą być na świeczniku. Rozumiesz, jest spotkanie modlitewne, 3 godziny ludzie się modlą, a potem kapłan mówi, słuchajcie, czy jest ktoś, kto mógłby zostać i posprzątać po naszym spotkaniu, trzeba pozmywać naczynia? Cisza. Kto mógłby pomóc? Ludzie uciekają, nie ma. Słuchaj, ja mam to, ja mam to, ja mam tamto, nie ma. Rozumiesz, 3 godziny się modlił, a teraz 15 minut ma pozmywać naczynia, 2 lewe. Nie spotkałeś z Bogiem się, rozumiesz? Mogłeś się ryczeć jak bubr, ale to były tylko twoje emocje. Spotkałeś się z wyobrażeniem Boga. Jeśli to spotkanie nie przemieniło ciebie w sługę Boga i człowieka, nie spotkałeś się z Bogiem. Ta niesamowita dziewczyna pokazuje nam, że prawdziwe spotkanie z Bogiem jest od razu rzuceniem się, aby służyć jako ostatni z ostatnich. Podejmować się najmniej znaczących zajęć, których nikt nie chce robić, a ja zrobię. To jest bardzo ważne dzisiaj, kiedy w tylu wspólnotach jest taki brak zaangażowania. Tylu kapłanów, z którymi rozmawiam, różnych liderów świeckich, którzy prowadzą wspólnoty. Wszyscy tak bardzo narzekają na to, że ludzie przychodzą tylko brać, 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 ale nikt nie chce dawać, dawać, dawać. Coś jest nie tak. I wiecie, kiedy Maryja biegnie z pośpiechem przez góry, 153 kilometry, dziewczyna w ciąży, która mama, dowiadując się, że jest w ciąży, pieszo z pośpiechem biegłaby przez góry 153 kilometry, żeby być służącą. Która z kobiet? Spójrz, jaka ona jest niesamowita. Z pośpiechem, nie powoli. Ona z pośpiechem idzie służyć. Rozumiesz, we wspólnocie, jeśli spotykasz się z Bogiem, to kapłan jeszcze nie powie, co trzeba zrobić, a ty już podnosisz rękę, że jesteś gotowa na wszystko, co jest potrzebne do zrobienia. Jeśli masz taką postawę w sercu, spotkałaś się z Bogiem. To zwiastowanie jest przeminające. Każde zwiastowanie, czyli spotkanie się z prawdziwym Bogiem, jest przeminające. I kiedy ona po 3 miesiącach wraca, słuchajcie, 3 miesiące doświadczenia czegoś absolutnie najintymniejszego, ma Boga w swoim łonie, odczuwa Go całym swoim sercem. Nikt nigdy w całej historii ludzkości nie miał Boga w swoim łonie, fizycznie poczętego Boga, rozwijającego się Boga w swoim łonie. Spróbuj sobie pomyśleć, jaka intymność zaczęła rodzić się pomiędzy mamą a synem, pomiędzy Maryją a Jezusem. Prawdziwe zwiastowanie daje ci również to nieprawdopodobne wejście w intymność z Bogiem. W tą intymność, która staje się największą rozkoszą twojego życia. Tą intymność, która staje się taką radością i taką tęsknotą, że wszystko inne jest mało ważne, żeby tylko doświadczać tego, jak On mnie kocha i pozwolić się kochać w największej radości, czułości, delikatności. 3 miesiące. Wyobraźcie sobie Józefa. Poślubia najpiękniejszą dziewczynę wszechświata. On wie, że wygrał los na loterii. Jest sprawiedliwy, jest kadosz. Dla niego po prostu Maryja jest wszystkim. Zdaje sobie sprawę z tego, że staje teraz do czegoś absolutnie najpiękniejszego w swoim życiu. Będzie mężem najpiękniejszej dziewczyny wszechświata. Dla niego ona była najpiękniejsza na 150%. Wyobraźcie sobie to. Młody mężczyzna poślubia najpiękniejszą dziewczynę wszechświata. Ślub w Izraelu składał się z 2 części. Pierwsze zaślubiny w obecności Boga, kapłana w świątyni, ale jeszcze małżonkowie nie zamieszkiwali razem. Małżonek przygotowywał dom na przyjście żony i kiedy ten dom był przygotowany, uroczyście wprowadzał ją do domu. I to było zwieńczenie, dopełnienie zaślubin. Więc możecie sobie wyobrazić Józefa, który przez te 3 miesiące, kiedy Maryja jest u Elżbiety, jak on musiał pracować. Dzień i noc, godzinę w godzinę. Najpiękniejsza dziewczyna świata jest moją żoną. Ja bym nie spał. Paletę Red Bulli i jak najszybciej. Bo już nie mogę się doczekać, żeby ją wprowadzić do swojego domu. I być z nią 24H. I po 3 miesiącach wraca. Możesz sobie wyobrazić radość Józefa. Wybiega z domu, bierze ją w ramiona, przytula. I może na początku lekkie zaskoczenie. Zaczyna ukradkiem przypatrywać się jej brzuchowi. I po chwili jest już pewne. Jest w ciąży. Ta najpiękniejsza dziewczyna wszechświata patrzył na nią, jak się modliła, jak była zakochana w Bogu. 3 miesiące po ślubie wystarczyły, żeby go zdradziła, żeby poszła do łóżka z innym facetem. Co to jest za kobieta, która w ciągu 3 miesięcy od ślubu idzie do łóżka z innym mężczyzną? Co musiało się dziać w sercu Józefa? Pomyśl. Wyobrażam sobie, jak miłość i szacunek do Maryi zostaje całkowicie wstrząśnięty w sercu Józefa. Maryja była przekonana, że Bóg objawi Józefowi, z kim jest w ciąży i kto jest w jej łonie. Ale Bóg tego nie zrobił. Ktoś mógłby pomyśleć, ale dlaczego nie mogła powiedzieć? Nie mogła mu wszystko wyjaśnić? Mężu, wyobraź sobie, poślubiasz swoją żonę, ona po 3 miesiącach wraca, jest w ciąży i mówi: mężu, jestem w ciąży z Bogiem, Bóg mnie zapłodnił. I ten, który jest w moim łonie, to jest Bóg. Co byś pomyślał? Uwierzyłbyś jej, że Bóg ją zapłodnił i ma Boga w swoim łonie? Co miała powiedzieć? Jak miała się wytłumaczyć z największej tajemnicy Boga? Jak? Nic nie mogła powiedzieć, bo wszystko, co by powiedziało, brzmiałoby absurdalnie. Po pierwszych 3 miesiącach u Maryi i u Józefa spotkania z Bogiem, spotkania największego szczęścia, największej intymności, dosłownie doświadczania Boga, Jego miłości, Jego czułości każdą komórką ciała, nagle jest potężny wstrząs. Słuchajcie, być może wielu z was, szczególnie po nawróceniu, takim głębokim, pięknym nawróceniu, doświadcza niesamowitej intymności z Bogiem. Doświadcza niesamowitej miłości Bożej. Świat zaczyna zupełnie inaczej wyglądać. Wszystko zaczyna zupełnie inaczej wyglądać. Jesteśmy zakochani 3 metry nad ziemią. A po jakimś czasie zaczyna się trzęsienie ziemi. Wszystko, ma się wrażenie, zaczyna się walić w moim życiu. Dlaczego? Przecież jeśli Bóg jest ze mną, któż przeciwko mnie? Dlaczego? Nagle zaczyna mi się wszystko walić. Boże, gdzie jesteś? Co ja takiego złego zrobiłem? To jest u naszego Boga czasami najmniej zrozumiałe. Dlaczego On tak postępuje? Dlaczego nie interweniuje wtedy, kiedy trzeba zainterweniować? Dlaczego nie wchodzi ze swoją łaską przełomu wtedy, kiedy trzeba według nas teraz zareagować tak i tak? A Bóg jest głuchy. Nie odpowiada na moje modlitwy. Ja mam swój plan, jak teraz po moim nawróceniu będzie wyglądać moje życie z Bogiem, jak będzie wyglądać moje życie z drugim człowiekiem, jak będzie wyglądać moje życie według pomysłu mojego własnego na to życie. Na tym się tylu złapało. To nawet zostało nazwane Ewangelią sukcesu. Gospel Prosperity, gdzie mówi się, iż kiedy żyjesz z Bogiem, to wszystko musi ci się udawać. We wszystkim masz osiągać sukces. Boże błogosławieństwo jest wylane na każdą dziedzinę twojego życia. Jeśli coś ci się wali w życiu, coś jest nie tak, to znaczy, że masz albo jakiś ukryty grzech, albo nie żyjesz prawdziwie z Bogiem. Twoja relacja jest udawana. Ludzie, jak można tak mówić? Popatrz, jak miał udane życie. Jak skończył. 3 gwoździami przybity do krzyża. W oczach ludzi całkowita porażka. Myślisz, że mieszkał w pałacu? Dorobił się na głoszenie Ewangelii? Powiedział, że nie ma gdzie głowy spocząć. Nie ma gdzie głowy położyć. Nawet swojego domu nie miał. Miał osła, marki Mercedes, jak wjeżdżał do Jerozolimy? Któryś z apostołów dorobił się na ewangelizowaniu, na głoszeniu Ewangelii? W oczach świata ci ludzie odnieśli kompletną porażkę. W oczach Boga są największymi świętymi. Wiesz, kiedyś pamiętam, jak jeden ksiądz drugiemu składał życzenia imieninowe i mówił: życzę ci, żebyś skończył jak Jezus. I tamten się obraził. Czy jest piękniejsza śmierć, jak śmierć z miłości, z całkowitego oddania się drugiemu człowiekowi? Nie ma nic piękniejszego. Nie ma piękniejszych życzeń, żebyś skończyła jak Jezus. Jezus najpiękniej skończył swoje życie, jak to tylko jest możliwe, całkowicie oddając się z miłości drugiemu człowiekowi. Nie ma nic piękniejszego. Ale zobacz, że przychodzi czas, czas wstrząsu, czas pustyni, czas ogołacania, czas zupełnie niezrozumiały w naszym życiu duchowym. Kiedy miało być tak pięknie, tak przyjemnie, tak fajnie, to nasze życie miało być tak super układane teraz. Wszystko miało się nam udawać. Nie. Wiecie, kiedy nam się wszystko udaje, uważaj, kto może stać za twoim szczęściem. Kiedy nam się wszystko udaje według ducha tego świata, we wszystkim nam się powodzi i we wszystkim mamy sukces. Boję się tego. Bo kiedy patrzę na Jezusa, kiedy patrzę na apostołów, kiedy patrzę na świętych, to nie widzę, żeby to byli ludzie sukcesu według ducha tego świata. W Józefie zaczęła umierać miłość i szacunek do Maryi. Maryja myślała, że Bóg objawi Józefowi tajemnicę jej poczęcia, jej łona. Stało się inaczej. Józef wiedział, że musi postąpić według prawa żydowskiego, bo Słowo Boże mówi, że był kadosz, był sprawiedliwy. Czyli musiał postąpić według Tory. A Tora mówiła bardzo wyraźnie, że za cudzołóstwo jest kara ukamienowania. I nikt nie miałby żadnej pretensji do Józefa, że postąpił wbrew miłości, wbrew przykazaniom Bożym. Bo karą za cudzołóstwo było ukamienowanie. Ale on ją kochał. Ale on ją kochał pomimo wszystko. Nieprawdopodobną miłością. Umierającego z bólu serca. Miłością, byśmy powiedzieli, aż po krzyż. I postanowił wziąć na siebie jej winę, a ją potajemnie oddalić. Do końca życia, będąc pokazywanym palcami przez wszystkich: ty to ten Józef, którego żona zdradziła w 3 miesiące po ślubie. Co to za facet musi być, którego żona w 3 miesiące po ślubie zdradza? Wziął to na siebie, żeby ocalić jej dobre imię. I dopiero wtedy przychodzi anioł i zwiastuje Józefowi, kim jest Maryja i kim jest dziecko w jej łonie. Dlaczego dopiero teraz? Dlaczego? Czy nie mógł dzień wcześniej? Godzinę przed przyjazdem Maryi? Dlaczego teraz? Dlaczego Maryja i Józef musieli przejść tak potworną pustynię? Tak trudne doświadczenie? Dlaczego? To dlaczego? Dlaczego wszystkich ludzi w całej historii świata? Boże, dlaczego ja tak cierpię? Boże, dlaczego nie odpowiadasz na moje modlitwy? Boże, dlaczego mnie opuściłeś? To dlaczego on wziął na krzyż i wołał w Twoim imieniu, biorąc na siebie całkowite doświadczenie całkowitego opuszczenia przez Boga, abyś Ty już nigdy nie musiał krzyczeć dlaczego. On wziął to na siebie. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Józef może myślał tak. Boże, co ja złego zrobiłem? Co ja takiego zrobiłem złego, że stała się taka rzecz? Że dopuściłeś do tego? Co ja takiego zrobiłem? Dlaczego mnie tak doświadczyłeś? Znasz to? Czy masz świadomość, że Bóg zaryzykował wszystko w tym momencie? Mówimy, nasze zbawienie rozpoczęło się od Fiat Maryi. Tak. Ale nie byłoby zbawienia, gdyby Józef był po prostu sprawiedliwy i pozwolił na ukamienowanie Maryi. I w jej łonie zostałby zabity Bóg i nie doszłoby do zbawienia. Zdajesz sobie z tego sprawę, że zbawienie zawdzięczamy Józefowi? Co za niesamowity facet. Co za mężczyzna. Co za mąż. Jaka miłość. Dlatego święci mistycy XX wieku zapowiadają, że XXI wiek będzie wiekiem szczególnego działania, ponadnaturalnego działania Józefa na mężczyzn na tej planecie. I przygotowujemy się do tego. I wiecie, już wielu facetów odkrywa niesamowicie męskość świętego Józefa. Męskość, która bierze odpowiedzialność za kobietę, którą Bóg mi dał. Męskość, która bierze pełną odpowiedzialność za dzieci, które Bóg mi dał. Ci faceci są transformowani w prawdziwych wojowników o miłość, o relacje do żony i do dzieci. To jest niesamowite oglądać to. Wiecie, ja mam wspólnotę. Prowadzę wspólnotę 2 lat dla samych mężczyzn. Nazywają się Wojownicy Maryi. 700 chłopa przyjeżdża co miesiąc do Lądu nad Wartą, w klasztorze, w którym jestem, aby się formować w miłości do Maryi. Ale odkrywają mężczyznę cienia. Mężczyznę, który teraz będzie wychodził na światło dzienne. Odkrywają Józefa i zaczynają się z nim zaprzyjaźniać. I to, co on robi z ich sercami, jest niesamowite. Posłuchaj. I wydawałoby się, że to już jest happy end, nie? Już jest wszystko wyjaśnione. Maryja jest matką Boga. Józef w szoku. Rozumie teraz, że to cierpienie było po to, żeby rozszerzyć jego serce na przyjęcie Maryi nie tylko jako mojej żony, ale jako Matki Boga. Dlatego Bóg dopuścił to cierpienie, żeby rozszerzyć maksymalnie serce Józefa do tej misji, którą dla niego zaplanował. Rozumiesz? Cierpienie jest wpisane w rozrywanie naszego serca, z naszego egoizmu, lenistwa, swoich poglądów, swego zasiankowanego myślenia do tego, aby przyjąć w pełni misję i przeznaczenie, którą Bóg dał mi jeszcze przed stworzeniem świata. Tylko dlatego Bóg dopuścił to cierpienie Józefa, żeby jego serce dojrzało w te kilka dni, kilka nocy do bycia mężem Matki Boga, do bycia ojcem Boga. Jezus, to może nam się wydawać szokujące, ale dojrzewał przez cierpienie do godziny krzyża. Jezus też dojrzewał przez cierpienie do godziny odkupienia ludzkości, na którą przyszedł na ten świat. Święty Paweł o tym mówi, że on ogołocił samego siebie i stał się posłuszny aż do śmierci, do śmierci krzyżowej. I Bóg udoskonalił go przez cierpienie. Nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, mówi Paweł o Jezusie Chrystusie. Nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Jesteśmy w miejscu, w którym Maksymilian Kolbe zostawił swoje serce, ale zostawił też świadomość tej najważniejszej dewizy życia duchowego. Duże W równa się małe W. Moja wola ma się równać woli Bożej. Mam się nauczyć całkowicie wypełniać wolę Bożą. Ale mam w sobie naturalny bunt przed wypełnieniem woli Bożej. A więc Bóg będzie posługiwał się cierpieniem, aby mnie udoskonalić w posłuszeństwie. Jezus oczywiście nie miał buntu przeciwko woli Bożej, ale uczył się przyjmowania całej woli Bożej przez cierpienie, które towarzyszyło nieustannie jego życiu. Nie ma innego środka. Ale ktoś powie, a przecież miłość. Tak, miłość jest istotą posłuszeństwa. Ale miłość na tym łez-padole zawsze jest związana z cierpieniem. Zawsze. W niebie będzie czysta miłość. Nawet gdyby było dwóch najbardziej zakochanych w sobie ludzi. Ale to są grzesznicy. To są po prostu biedni grzesznicy i prędzej czy później zaczną się ranić. Pomimo wielkiej miłości, którą siebie nawzajem obdarzają, będą się ranić, bo są grzesznikami. Nie ma tutaj, na tej planecie, miłości bez cierpienia. Święty Józefie, poprowadź nas dalej. Stań przy nas, szczególnie tych, którzy przechodzą teraz czas pustyni, czas trzęsienia ziemi w swoim życiu. Którzy wołają, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Stań przy nich i przeprowadź ich przez tą pustynię. Bo za pustynią jest taka intymność z Bogiem. Jest takie oczyszczenie serca z tego wszystkiego, co przyziemne, ludzkie, zwykłe, egoistyczne. Że nagroda za trzęsienie ziemi jest nieprawdopodobnie większa od cierpienia, które teraz przechodzę. Nagroda jest w niebie. Nagroda już tutaj jest na ziemi, po przejściu pustyni oczyszczeń. Zaufaj. Jeśli nie żyjesz w buncie przeciwko Bogu, jeśli starasz się z całego serca Go kochać, wypełniać Jego przykazania, a przechodzisz przez niesamowicie trudne chwile w swoim życiu, wszystko jest dobrze. Wszystko jest po coś. Łaska cierpienia rozszerza teraz Twoje serce na przyjęcie jeszcze więcej i jeszcze więcej i jeszcze więcej łaski i jeszcze więcej miłości Bożej i jeszcze więcej miłości do człowieka i jeszcze więcej wszystkiego, co Bóg zaplanował dla Ciebie jeszcze przed stworzeniem świata. Bądź mężny i zaufaj. Przejdziesz przez to. Wszystko się uda. Wszystko się dobrze skończy. Amen.